Drodzy Państwo, przeżywamy w liturgii Kościoła szczególny czas. Weszliśmy już w święte Triduum Paschalne. Za nami Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej. Za nami Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej. I dzisiaj przeżywamy Wielką Sobotę. Wielka Sobota to dzień, kiedy nie sprawuje się Eucharystii ani żadnych innych nabożeństw. Odmawia się tylko wspólnie liturgię godzin. I drodzy Państwo, przed nami Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. I my, spotykając się dzisiaj z Państwem, chcemy zachęcić do udziału w Wigilii Paschalnej, żeby ta Wielka Sobota nie ograniczała się tylko do przyjścia do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym i na tym będzie koniec. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Kwiatkowski, wykładowca teologii liturgii oraz diecezjalny liturgista. Księże profesorze, Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. Święty Augustyn mówił, że to jest także matka wszystkich wigilii.
Tak, rzeczywiście, to jest najważniejsza celebracja liturgiczna w ciągu roku. Moglibyśmy powiedzieć, że gdyby nie ta celebracja, a zwłaszcza to, co ona uobecnia, czyli wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pod osłoną znaków liturgicznych, wszystkie inne celebracje liturgiczne w ciągu roku, łącznie z niedzielnymi mszami, nie miałyby żadnego sensu, byłyby czymś pustym, byłyby, można powiedzieć, lepiej czy gorzej odegranym przedstawieniem teatralnym przez kapłana, posługujących i tych, którzy w tym uczestniczą. Rzeczywiście Wigilia Paschalna to Mater Omnium Vigiliarum, Matka wszystkich Wigilii. I tutaj jedna rzecz, bo musimy to bardzo jasno powiedzieć. Wigilia Paschalna nie jest celebracją Wielkiej Soboty, choć to gdzieś w naszej świadomości ciągle funkcjonuje, choć to ciągle słyszymy w ogłoszeniach parafialnych, że w Wielką Sobotę Wigilia Paschalna rozpoczyna się o tej godzinie. Wigilia Paschalna jest pierwszą i jest jednocześnie najważniejszą celebracją Niedzieli Zmartwychwstania. To już jest celebracja Niedzieli Zmartwychwstania i to musimy bardzo mocno powiedzieć. Oczywiście czasowo ona zaczyna się jeszcze w sobotę, powinna zaczynać się w sobotę po zachodzie słońca, w nocy, ale biorąc pod uwagę czas biblijny, czas liturgiczny, jest to już celebracja niedzieli, niedzieli zmartwychwstania. I dlatego uczestnictwo w Wigilii Paschalnej jest już uczestnictwem w liturgii niedzieli zmartwychwstania. I dlatego nie można powiedzieć, bo tak niedawno słyszałem, że jeżeli ktoś uczestniczy w Wigilii Paschalnej, to dodatkowo i tak musi iść na mszę świętą w niedzielę zmartwychwstania. To jest absolutnie nieprawda i to świadczy o braku zrozumienia tym, czym naprawdę jest celebracja Wigilii Paschalnej.
Czyli my Wigilię Paschalną celebrujemy już to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, Pascha, czyli to przejście ze śmierci do życia. Księże profesorze, historia Wigilii Paschalnej też jest bardzo bogata. Ona sięga przecież początków Kościoła. Na początku pierwsi chrześcijanie świętowali niedzielę jako dzień zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, ale w połowie II wieku zaczęto celebrować Wigilię Paschalną. Jak ona też się kształtowała na przestrzeni wieków? Może tutaj też w takim wielkim telegraficznym skrócie, bo przecież tutaj można by poświęcić kilka audycji na ten temat, ale żeby nasi słuchacze też mieli świadomość tego, jak przebieg Wigilii Paschalnej ewoluował w ciągu wieków.
Rzeczywiście na temat historii Wigilii Paschalnej można by było mówić bardzo dużo, bo na przestrzeni wieków dokonywało się wiele zmian w sposobie celebrowania Wigilii Paschalnej. Tak jak ksiądz Mateusz powiedział, narodziła się ona w drugiej połowie II wieku. Otóż chrześcijanie, oprócz tego, że świętowali zmartwychwstanie Chrystusa w cyklu tygodniowym, czyli w każdą niedzielę, postanowili także świętować Paschę, a zwłaszcza zmartwychwstanie Chrystusa, także w cyklu rocznym. I stąd narodził się zwyczaj celebrowania niedzieli zmartwychwstania, którą rozpoczynała celebracja Wigilii Paschalnej. Ta celebracja pierwotnie była ściśle związana z udzielaniem tak zwanych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Otóż właśnie w czasie tej celebracji, po nocy modlitwy, nocy czuwania, a wcześniej po długim czasie przygotowania, do IV wieku ten czas przygotowania trwał 3 i więcej lat, kandydaci, którzy chcieli stać się chrześcijanami, chcieli stać się uczniami Chrystusa, przyjmowali właśnie chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. I wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej, można powiedzieć, były nastawione na te 3 sakramenty. I tak jak powiedziałem, według starożytnej tradycji była to noc modlitwy i czuwania. Kandydaci do chrztu wraz z wiernymi gromadzili się po zachodzie słońca, gdzie rozpoczynali właśnie modlitewne czuwanie, które polegało na słuchaniu Słowa Bożego, rozważaniu Słowa Bożego, na modlitwie, wyjaśnianiu Pisma Świętego i nad ranem właśnie celebrowano 3 sakramenty. Najpierw chrzest, potem bierzmowanie i w końcu Eucharystię jako ten najważniejszy i dopełniający sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Ta sytuacja zmieniła się nieco począwszy od IV wieku, kiedy chrześcijanie zyskali wolność. Wtedy rzeczywiście była już nie tylko Wigilia Paschalna, ale narodził się cały okres, z jednej strony przygotowujący do Niedzieli Zmartwychwstania, był to czas Wielkiego Postu. Narodziło się Triduum Paschalne, gdzie w poszczególnych celebracjach uobecniano wydarzenie najpierw ustanowienia Eucharystii, potem wydarzenie Męki Pańskiej, no i Wigilia Paschalna, oczywiście wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa. I narodził się też okres wielkanocny, czyli chrześcijanie aż o 50 dni przedłużyli czas świętowania Zmartwychwstania Chrystusa. Zmiana, jeżeli chodzi o ten czas po IV wieku, dotyczyła czasu przygotowania do chrztu, bo wcześniej ten czas, jak powiedziałem, trwał kilka lat. Teraz ten intensywny czas przygotowania trwał Wielki Post. Kandydaci spotykali się codziennie na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego, na katechezach, przeżywali skrutinia, czyli takie egzaminy, na ile przyjmują Słowo Boże, na ile się nawracają. I wszystko właśnie prowadziło do Wigilii Paschalnej i do przyjęcia tychże sakramentów. I jeszcze w czasie od IV do VI wieku rzeczywiście Wigilia Paschalna była celebrowana całą noc, czyli rozpoczynała się w nocy, tak jak poprzednio, od słuchania i wyjaśniania Słowa Bożego, od modlitwy, od takiego modlitewnego czuwania i nad ranem udzielano tych 3 sakramentów. W momencie, kiedy zaczęto udzielać chrztu dzieciom, znaczenie Wigilii Paschalnej jakby osłabło i można zauważyć w historii, że zaczęto przesuwać czas rozpoczęcia Wigilii Paschalnej na godziny wcześniejsze, zaczęto ją skracać, zaczęto zmniejszać ilość czytań. No i przede wszystkim nie udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Działo się to jedynie w kościołach katedralnych, a w wiekach średnich praktycznie rzecz biorąc bardzo rzadko udzielano chrztu właśnie w Wigilię Paschalną. Do tego stopnia doszło, że późniejsi papieże nawet znieśli Wigilię Paschalną jako święto obowiązkowe i celebrowano ją w sobotę rano, a więc można powiedzieć, Wigilia straciła całkowicie swoje znaczenie. Tę sytuację zmienił dopiero papież Pius XII, który dokonał pewnej zmiany, reformy. Najpierw Wigilii Paschalnej, a potem reformy całego Wielkiego Tygodnia. To były lata 1951 i 1955, jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Właśnie papież Pius XII kazał wrócić do starożytnej tradycji, aby Wigilię Paschalną celebrować w nocy. Co więcej, wyznaczył godzinę. Wigilia Paschalna powinna rozpoczynać się o północy, z soboty na niedzielę. Oczywiście, mając na uwadze, że niekiedy mogą być trudności, papież zezwolił na zmianę godziny, ale bardzo mocno podkreślał, że Wigilia Paschalna nie powinna rozpoczynać się wcześniej niż po zachodzie słońca, a więc nie wcześniej niż robi się ciemno. I Sobór Watykański II przyjął tę reformę i tak jest do dzisiaj. Kościół również dzisiaj naucza, że Wigilię Paschalną należy celebrować z soboty na niedzielę, celebrować ją po zachodzie słońca. Ma to podwójne znaczenie. Z jednej strony jest tu nawiązanie do starożytnej tradycji nocnego czuwania, prawda? To jest w naturze Wigilii, czuwanie, modlitwa, oczekiwanie, trwanie na coś ważnego. A z drugiej strony chodzi o to, żeby przemówiły do wiernych znaki, które są obecne w Wigilii Paschalnej, bo celebracja Wigilii Paschalnej jest pełna znaków. I w sposób szczególny na pierwszym miejscu są znaki światła. I żeby dobrze zrozumieć znak światła, no musi być ciemność, musi być przeciwwaga, no bo nie zrozumie znaczenia światła, kiedy jest dzień, świeci słońce, to zapalona świeca, no nic do mnie nie przemówi, prawda? Natomiast w momencie, kiedy jest ciemno, kiedy praktycznie moje oczy nie widzą nic i ja zapalam świecę, zapalam ogień, czy wchodzę ze świecą do ciemnego kościoła, to to światło ma znaczenie. Ja wtedy rozumiem, czym jest światło, jak ono rozświetla mroki nocy, jak pokazuje mi rzeczywistość, jak pozwala mi iść bezpiecznie, jak daje mi poczucie bezpieczeństwa. A to jest właśnie to, co oznacza zmartwychwstanie. Chrystus, który zmartwychwstaje, przynosi nowe życie, przynosi światło, jest światłością. To bardzo mocno symbolizują obrzędy rozpoczynające Wigilię Paschalną, czyli pobłogosławienie nowego ognia, zapalenie paschału, wejście z paschałem do ciemnego kościoła i zapalanie poszczególnych świec, kiedy robi się coraz jaśniej, to ten blask Chrystusa zmartwychwstałego oświetla wszystkich ludzi, rozchodzi się na cały świat, prawda? I dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby ten znak przemówił, inaczej on jest nieczytelny, a skoro w liturgii wszystko jest znakiem i poprzez te znaki przemawia do nas Chrystus i my poprzez te znaki wchodzimy w nadprzyrodzoną rzeczywistość spotkania i dialogu z Chrystusem, to one są bardzo ważne i my powinniśmy je przestrzegać.
Tak, Wigilia Paschalna jest bardzo bogata w różnego rodzaju znaki, symbole, a przede wszystkim treści. Ona ma także rozbudowany charakter. Liturgia światła, o której ksiądz przed momentem wspomniał, to poświęcenie ognia, poświęcenie paschału. To dokonuje się na zewnątrz kościoła, to wejście procesyjne z zapalonym paschałem do kościoła, w którym powinna panować ciemność, później śpiewa się też uroczyście Exultet. I to jest ta pierwsza część. Pozwoli ksiądz profesor, że pójdziemy teraz o krok dalej. Liturgia słowa, która jest też bardzo mocno rozbudowana. Kościół proponuje nam aż 9 czytań, prawda?
Tak. To znaczy, tu trzeba może jeszcze tylko dopowiedzieć, że już ta pierwsza część liturgii paschalnej, obrzędy światła, są proklamacją zmartwychwstania Chrystusa. Jest to obecne zwłaszcza w zapalonym paschale i jest to obecne i widoczne właśnie w głoszonym orędziu paschalnym. Tam już jest mowa o zmartwychwstaniu Chrystusa, a więc my już od początku świętujemy i cieszymy się obecnością zmartwychwstałego Chrystusa. I potem rozpoczyna się rozbudowana liturgia Słowa Bożego. Warto tutaj przypomnieć nauczanie konstytucji liturgicznej Soboru Watykańskiego II o obecności Chrystusa w liturgii. Ta konstytucja wymienia różne formy obecności, ale mówi też o obecności w Słowie. Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. A więc można powiedzieć, że ta rozbudowana liturgia słowa to Chrystus, który przemawia do nas. On przypomina nam w tych wybranych czytaniach najważniejsze momenty historii zbawienia, począwszy od stworzenia świata, poprzez stworzenie człowieka i poprzez te najważniejsze interwencje, poprzez które Bóg działał w Starym Testamencie, aby pokazać, że jest Bogiem, który wybiera swój lud, który wyzwala z niewoli, który prowadzi swój lud, opiekuje się nim, który daje mu ziemię obiecaną, który zawiera przymierze. No i przede wszystkim jest Bogiem, który zapowiada przyjście Mesjasza. I te wszystkie czytania ze Starego Testamentu, jest ich 7, one są ukierunkowane na Jezusa, a w sposób szczególny na Jego misterium paschalne, czyli na Jego przejście ze śmierci do życia. Dlatego 2 ostatnie czytania są wzięte z Nowego Testamentu, z Listu do Rzymian i z Ewangelii, które wprost mówią o zmartwychwstaniu, o wydarzeniu jako takim i o Jego konsekwencjach dla nas. Co zmartwychwstaje daje każdemu z nas? To znaczy, możemy powiedzieć, że Słowo Boże pokazuje, że Pascha Chrystusa, czyli Jego przejście ze śmierci do życia jest naszą Paschą, że w tym momencie my również przechodzimy ze śmierci do życia, rodzimy się do nowego życia, że zmartwychwstanie Chrystusa praktycznie zmienia wszystko w naszym życiu. Wszystko, dosłownie wszystko, daje nam nową rzeczywistość. Zresztą to, co święty Paweł powiedział w 2 liście do Koryntian, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, a my bylibyśmy godni politowania. To właśnie zmartwychwstanie nadaje sens krzyżowi, nadaje sens naszym krzyżom, naszym cierpieniom, naszemu całemu życiu.
Tak, jak powiedzieliśmy, Wigilia Paschalna składa się z tych czterech części. Omówiliśmy już liturgię światła, liturgię słowa i teraz przychodzi kolej na liturgię chrzcielną. Ważne jest to, żeby przynieść w tym dniu ze sobą świecę, która będzie nam też oczywiście pomocna właśnie podczas tej liturgii chrzcielnej.
To znaczy najpierw trzeba może by dopowiedzieć, że w nawiązaniu do starożytnej tradycji Kościół bardzo zachęca, aby w czasie Wigilii Paschalnej udzielać chrztu, czy to dzieci, czy osób dorosłych. Na pewno praktycznie jest chrzcić osoby dorosłe, bo Wigilia Paschalna jest dość długą celebracją i dla dzieci na pewno byłoby to dość uciążliwe. Natomiast dla osób dorosłych ten obrzęd jest bardzo piękny, bardzo wymowny, bardzo taki przemawiający, prawda? Natomiast dla wszystkich pozostałych, można powiedzieć, jest to takie podsumowanie i kulminacyjny moment przeżywania Wielkiego Postu, bo przez cały Wielki Post my przygotowujemy się do przeżycia Wigilii Paschalnej i do tego, można powiedzieć, kulminacyjnego momentu odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. I właśnie liturgia chrzcielna, która jest przewidziana na czas Wigilii Paschalnej, z jednej strony zachęca nas, aby udzielać konkretnie chrztu, a jeżeli nie udzielamy chrztu, prawda, czy nawet jeśli udzielamy chrztu, to tak czy inaczej, my wszyscy uczestniczymy w obrzędzie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. I właśnie w czasie tej liturgii mamy litanię do świętych, która jest w obrzędach chrzcielnych. Mamy obrzęd błogosławieństwa wody, prawda? Mamy następnie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To, co kiedyś za nas rodzice przyrzekali, prawda, czy wyznawali, teraz my sami dobrowolnie, świadomie wyznajemy naszą wiarę, wyrzekamy się zła, czyli przyznajemy się do Jezusa Chrystusa, wyznajemy to, kim jesteśmy. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dziećmi Bożymi. Chcemy być wolni od grzechu, od pokus szatana, czy z Jezusem pokonywać te pokusy szatana, nie wchodzić w dialog z szatanem, prawda, ale odrzucać go całkowicie. I właśnie moc Chrystusa Zmartwychwstałego daje nam do tego siłę, prawda? I tym ostatnim elementem, jakby takim pieczętującym, jest właśnie obrzęd aspersji, czyli kapłan przechodzi przez kościół i kropi wszystkich tą nowo pobłogosławioną wodą, która przypomina nasz chrzest, czyli nasze obmycie z grzechu. To, że wtedy zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, że staliśmy się nowym stworzeniem, czyli narodziliśmy się do życia zupełnie innego, staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy oczyszczeni z grzechu. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, zostaliśmy włączeni do Kościoła. To wszystko przypomina nam liturgia chrzcielna i to wszystko odnawiamy. To staje się na nowo naszą rzeczywistością, to zaczyna żyć. Można powiedzieć, że w tym momencie odnawiamy i pogłębiamy naszą chrzcielną tożsamość i odkrywamy naszą największą godność. Jestem dzieckiem Boga.
Tak, i następstwem tej liturgii chrzcielnej oczywiście jest liturgia eucharystyczna, kiedy my przyjmujemy do swojego serca Najświętsze Ciało. Księże profesorze, z Wigilią Paschalną też wiąże się procesja rezurekcyjna, tak? To jest jakby to obwieszczenie światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. My chcemy wyjść na zewnątrz i chcemy ogłosić całemu światu tą wielką, radosną prawdę naszej wiary.
Tak, tu warto wspomnieć, że procesja rezurekcyjna jest bardzo polskim zwyczajem. Nie wszędzie na świecie jest praktykowana procesja rezurekcyjna. Można powiedzieć, że raczej w niektórych miejscach. Natomiast w Polsce my do procesji rezurekcyjnej przywiązujemy bardzo dużą wagę. Mam wrażenie, że niekiedy zbyt dużą. Zwłaszcza wtedy, kiedy procesja rezurekcyjna jest celebrowana rano. Dla niektórych to jest najważniejsza celebracja. No i są nazywani przeze mnie tak zwani chrześcijanie paschalni, którzy pojawiają się dwa razy w roku w kościele na pasterkę i na rezurekcję, bo to wtedy jest najważniejsze i być na procesji. Nie, procesja nie jest najważniejsza. Procesja, tak jak ksiądz powiedział, jest dopełnieniem tego, co wydarzyło się w czasie celebracji Wigilii Paschalnej. W czasie Wigilii Paschalnej celebrowaliśmy zmartwychwstanie Chrystusa. On prawdziwie zmartwychwstał i my się radujemy. My jesteśmy odnowieni przez Chrystusa, prawda? Tym nowym życiem. Odkryliśmy i odnowiliśmy naszą tożsamość chrzcielną i chcemy się dzielić radością, bo radość staje się prawdziwą radością, kiedy jest dzielona. I dlatego wychodzimy do ciemnego świata, kiedy jest ciemno, z zapalonymi świecami, biją dzwony, prawda? My śpiewamy radosne Alleluja, aby światu, który jest pogrążony w grzechu, w ciemnościach, powiedzieć: nie lękajcie się, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. On przychodzi, aby was wybawić. On rozprasza te mroki nocy, mroki ciemności, w których żyje świat. A więc to jest dobra nowina dla świata. I świat powinien się radować. No, my wiemy, że w praktyce często w nocy ludziom to przeszkadza, że są budzeni. No, jest to brak zrozumienia tego, co naprawdę się dokonuje. No i jednocześnie trochę to jest smutne, bo tu jest głoszona naprawdę dobra nowina. To jest szansa dla tych ludzi, którzy często żyją w wielkich problemach, żyją w świecie śmierci, w świecie grzechu, w smutku, w jakimś przygnębieniu. A tu jest ktoś: nie lękaj się, pokój z tobą, ja przychodzę, chcę ci pomóc, ja zmartwychwstałem, ja żyję i to życie tobie przynoszę. Właśnie to zwiastuje procesja rezurekcyjna i dlatego ona powinna być ściśle powiązana właśnie z całą Wigilią Paschalną. Ona jest naturalną konsekwencją. Najpierw celebrujemy, przeżywamy zmartwychwstanie, a potem idziemy i dzielimy się, dajemy świadectwo. Doświadczyliśmy tego, że Chrystus zmartwychwstał, widzieliśmy Go, przyjęliśmy Go do naszego serca i chcemy to powiedzieć innym.
Tak, czyli można powiedzieć, że nadużyciem jest to, jeżeli Wigilia Paschalna jest sprawowana na przykład o godzinie 17 w sobotę i ta procesja rezurekcyjna jest rano. Wtedy nie ma jakby tej konsekwencji, nie ma tej ciągłości, prawda? Tu niby ogłaszamy tą prawdę, że Chrystus zmartwychwstał, ale później Go jakby znowu chowamy w grobie i rano znowu radujemy się tym faktem zmartwychwstania.
Dokładnie, można tak powiedzieć. Pierwszym nadużyciem jest w ogóle godzina. Tak. 17 jest widno, więc żadna ciemność, więc żaden znak światła do nas nie przemówi, prawda? Poza tym, gdzie tutaj mówić o nocy czuwania, o nocy modlitwy, prawda? I to potem rozbicie. I w tym momencie, kiedy my oddzielamy procesję rezurekcyjną od Wigilii Paschalnej i przenosimy ją na godziny ranne, to można powiedzieć, że tak naprawdę my zabijamy i niszczymy właściwe znaczenie tej procesji. Prawda? Dlatego myślę, że trzeba zrobić wiele w naszej świadomości poprzez katechezę skierowaną do kapłanów przede wszystkim, ale także do wiernych, żeby zrobić wszystko, żeby ta celebracja Wigilii Paschalna była najpiękniejszą, najbardziej uroczystą celebracją w ciągu roku i żeby była pełną celebracją, prawda? Z tymi wszystkimi elementami, które są ze sobą ściśle i logicznie powiązane. Natomiast my często dzisiaj wydaje się, że jeszcze uczyniliśmy dogmat z procesji rezurekcyjnej, że ona jest najważniejsza, a przecież to nie procesja rezurekcyjna nas zbawia. Zbawia nas Chrystus, który zmartwychwstał. On jest najważniejszy. I to powinniśmy akcentować, to powinniśmy podkreślać.
Tak, często się można też spotkać z takim zarzutem. Ja pamiętam, że jako małe dziecko, no pamiętam, że ta Wigilia Paschalna była sprawowana no wtedy, kiedy nie było jeszcze ciemno na zewnątrz. Później, kiedy zmienił się proboszcz, był taki problem, że było trzeba przekonać ludzi. Oni buntowali się, że burzymy tradycję. Nie, to jest właśnie powrót do tradycji, do tego, co jest istotą. Także nie bójmy się powrócić do tego, co jakby nadaje istotę tym świętom, prawda?
Tak, to znaczy to jest bardzo ważne. Z tym, że trzeba też powiedzieć, bo rzeczywiście no, długie lata Wigilia Paschalna rzeczywiście była celebrowana w godzinach rannych, a nawet popołudniowych. Wielu ludzi się do tego przyzwyczaiło. Przyzwyczaili się też do tej rannej rezurekcji, która no też była pięknym zwyczajem, prawda? Natomiast kiedy wzrasta nasza świadomość teologiczna, wzrasta świadomość teologiczna Kościoła, to my również powinniśmy wzrastać w tej świadomości. I tu przede wszystkim potrzeba katechezy. Na pewno jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, powinniśmy do tego wiernych przygotować przez katechezę, wyjaśnić im, czym jest Wigilia Paschalna, wyjaśnić wszystkie znaki Wigilii Paschalnej, jej znaczenie i w tym kontekście wyjaśnić również znaczenie procesji rezurekcyjnej, prawda? I myślę, że taka katecheza plus odpowiednie przygotowanie służby liturgicznej, lektorów, psalterzystów, jakiejś scholi, chóru, prawda? Żeby rzeczywiście ten sposób celebracji był piękny, był uroczysty, na pewno pomoże również tym nieprzekonanym, ażeby właśnie zaakceptować to, że Wigilia Paschalna jest celebrowana właśnie w nocy. A takie mówienie czasami się da słyszeć ze strony księży, a jak zrobię w nocy, to ludzie nie przyjdą. To nie jest prawda. No na pasterkę przychodzą i to tłumami, prawda? Jeżeli my wyjaśnimy ludziom znaczenie poszczególnych znaków, poszczególnych części, to nie będzie z tym problemów. Nie będzie z tym problemów. Zresztą doświadczenie każdego roku uczy, że w coraz większej ilości parafii, gdzie często księża proszą o takie katechezy, przyjmuje się Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną właśnie z soboty na niedzielę. Co więcej, księża mówią, wiesz, nawet w tej nocnej Wigilii Paschalnej było więcej ludzi niż na rannej rezurekcji. Czyli to jest pozytywne.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za wyjaśnienie nam istoty teologii Wigilii Paschalnej. Mamy nadzieję, że ta audycja będzie też taką stosowną zachętą do tego, żeby wziąć udział w Wigilii Paschalnej. Życzymy księdzu profesorowi, sobie nawzajem, także naszym słuchaczom, owocnego przeżycia Paschy. Niech także i w naszym życiu dokona się to przejście ze śmierci do życia. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz profesor Dariusz Kwiatkowski. Dziękuję za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.